Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Słowo, które rozważać będziemy w dzisiejszą niedzielę, zapisane jest u Ewangelisty Łukasza w rozdziale 11 od 14 wiersza. Pewnego razu wypędzał demona, który był niemy. Gdy tylko demon wyszedł, niemy człowiek przemówił. Tłumy były tym zdumione. Niektórzy jednak ludzie orzekli, on wypędza demony za sprawą władcy demonów Beelzebuba. Inni z kolei, chcąc Jezusa wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On natomiast, świadom, o czym myślą, powiedział do nich, każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami pustoszeje i dom za domem się wali. Jeśli zatem szatan walczy sam ze sobą, bo jak mówicie, ja wypędzam demony za sprawą Beelzebuba, to jakim sposobem przetrwa jego królestwo? A poza tym, jeśli ja wypędzam demony za sprawą Beelzebuba, to za czyją sprawą robią to wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli natomiast w tym, że wypędzam demony, jest palec Boży, to właściwie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy dobrze uzbrojony człowiek strzeże swego dworu, wówczas jego mienie jest zabezpieczone. Lecz gdy ktoś mocniejszy napadnie go i pokona, wówczas odbiera mu całe uzbrojenie, na którym ten tak polegał, i rozdziela wzięte na nim łupy. Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie gromadzi, rozprasza. Dziękujemy Ci, nasz drogi Panie, za tą chwilę pełną pokoju, pełną Twojej obecności, w której Ty przemawiasz do nas przez swoje słowo. Dziękujemy za ten dar. Dziękujemy, że razem możemy w zebrani tutaj w Twoim imieniu rozmyślać nad Twoim słowem. Daj nam Ducha Świętego, daj nam serca, które to Słowo przyjmują, które chcą tym Słowem żyć. Powierzamy się, Panie, Tobie na ten szczególny czas, tych 3 tygodni, ostatnich tygodni w tym roku kościelnym, abyśmy rzeczywiście nabyli mądre i wrażliwe serca. Amen. Drogie siostry i bracia, w takim dniu jak dzisiejszy, kiedy rzeczywiście tak wielu chrześcijan modli się za prześladowany Kościół, dobrze jest sobie uświadomić na nowo, jak wiele mamy. To, że możemy razem tutaj być, że Boże Słowo może docierać do nas, że możemy nad Nim rozmyślać, że nie musimy się bać, że przez to, że przyszliśmy tutaj do Kościoła, coś złego dzieje się z naszym domem, z naszymi bliskimi lub też my sami doświadczymy takiego czy innego zagrożenia. Rzeczywiście Pan Bóg jest łaskawy, bo pozwala nam tutaj w tym kościele w miarę ciepłym spotkać się po to, by to Boże Słowo usłyszeć. A Pan Bóg różnymi sposobami przemawia do człowieka. I nie tylko dlatego, że ma w tym upodobanie. Nie przemawia po to, aby wszystko było tak, jak zwykle, tak jak zawsze. Nie po to, abyśmy wszystko sami, wszystko dla siebie, wszystko tak, jak nam odpowiada. Bo słyszeliśmy już teksty czytane przy ołtarzu, że przecież jeśli żyjemy, to żyjemy dla Pana. Jeśli umieramy, to dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Ale też Paweł dopowiada, że dlatego Pan zmartwychwstał, żeby panować nad naszym życiem, żeby ono było w Jego ręku, żeby On nas prowadził. I rzeczywiście mam wrażenie, poznając tą księgę, myślę, że każdy z nas, kto ją czyta, poznaje, też widzi to, że jeśli Bóg staje na naszej drodze, na drodze człowieka, na Twojej, na mojej drodze, gdy rzeczywiście na niej staje, to chce zmieniać kierunek naszego życia. Nie dlatego, że tego my chcemy, bynajmniej boimy się tego jak przysłowiowego ognia, ale dlatego, że Pan Bóg tego pragnie. Pan Bóg im bardziej zbliża się do naszego życia, tym bardziej chce to życie pociągnąć do siebie, do życia, do wieczności, do społeczności ze sobą, na przekór naszemu ciału, na przekór temu światu. W dzisiejszym tekście widzimy znowu, że Pan Jezus staje na drodze grzesznika, potrzebującego. I to życie przemienia. Zmienia kierunek tego życia. A i też czyni poruszenie swoimi cudami, jak zwykle. Tym razem jednak wyraźnie wyjaśnia powód swoich cudów. Jezus mówi, że skoro Bóg objawia swoją moc wśród ludzi, to znaczy, że blisko jest Boże Królestwo. Albo jak mówi w innych miejscu, że to Królestwo Boże już nadeszło. Ale spróbujmy szerzej spojrzeć na cały rozdział. Otóż pierwsza połowa 11 rozdziału poświęcona jest modlitwie. Na samym początku uczniowie podglądają Pana Jezusa, widzą, jak On się modli, wiedzą też, co z tego później wynika, sami też chcą, żeby Pan Jezus ich tego nauczył. Najprawdopodobniej dlatego, że też chcą wpływać na rzeczywistość wokół nich i też chcą zmieniać kierunek ludzkiego życia. I rzeczywiście przez kolejne wiersze Jezus naucza o modlitwie, zostawia im między innymi modlitwę Ojcze Nasz. I druga połowa rozdziału zaczyna się od naszego fragmentu dzisiejszego. To jest ten tekst o wypędzeniu demonów. Jakoby ewangelista Łukasz chciał pokazać, że mamy się modlić nie dla samej modlitwy, nie dlatego, że tak trzeba albo tak wypada, ale dlatego, że modlitwa jest narzędziem, by coś budować, ale by też modlitwą czemuś się sprzeciwstawiać, aby modlitwą coś burzyć. Budować duchowe, Boże Królestwo wokół nas. Jednocześnie burzyć diabelskie warownie, zniewolenia, ciemność, strach, śmierć. Gdy tak patrzymy na ten rozdział, rzeczywiście ma to sens. Najpierw nauczanie o modlitwie. Później praktyka. To uwolnienie i uzdrowienie niemego wprawia w zdumienie tłum. Ale ludzie ci nie reagują tak, jakby nam się mogło wydawać. Nie mówią, oto wielki cud. Rzeczywiście Boże Królestwo jest wśród nas, teraz odpowiedzmy na nie, pójdźmy za Nim. Wręcz przeciwnie. Jezus trafia na opór. Pod wątpliwość poddaje się motywy tego uzdrowienia. Nie samo uzdrowienie, bo to dla wszystkich jest oczywiste, ale motywy tego uzdrowienia. Niektórzy mówią w naszym tekście, że Jezus uzdrowił tego człowieka, wypędził demona, dlatego że sam jest w mocy Belzebuba. Kto to jest ten Belzebub? Jego imię pojawia się po raz pierwszy w Starym Testamencie, w drugiej Księdze Królewskiej, w pierwszym rozdziale za czasów proroka Eliasza, który gani króla Izraela, że radzi się Beelzebuba, boga Ekronu w mieście Filistynów. Baal-Zebub dosłownie w języku hebrajskim znaczy Bóg albo władca much. Troszkę dziwna nazwa, jeśli chodzi o bożka. Ale tak naprawdę Filistyni troszeczkę inaczej nazywali tego boga Ekronu, ale ta nazwa filistyńska przypominała hebrajskie pan much, czy władca much. I to Izraelici wykorzystywali do tego, aby naśmiewać się z tego pogańskiego bożka, że wart jest tyle, co chmara brudnych much. W kontekście naszej dzisiejszej historii nie chodzi tylko o sam opór. Porównując Pana Jezusa do Beelzebuba, próbowano Go wykpić i ośmieszyć, jak niegdyś czynili to Izraelici wobec filistyńskiego bożka. Innymi słowy, faryzeusze mówią, my mamy swoją wiarę, mamy swojego prawdziwego Boga, a Ty jesteś w zmowie z władcą much, Bogiem zniszczenia, brudu i zakłamania. Jakże smutne są to słowa wobec tego, przez którego wszechświat został stworzony, który przyszedł na świat po to, żeby dać ludziom życie, żeby pomóc im pojednać się z Bogiem. Zobaczmy, jak wiele ludzie są w stanie powiedzieć, jak wiele są w stanie zrobić, byleby tylko nie uznać autorytetu Pana Jezusa nad swoim życiem. żeby to swoje życie trzymać tylko w swoim ręku. Mamy jeszcze inną grupę w naszym tekście, to są ci, którzy nie są przekonani. Oni nigdy nie są przekonani. Wypędzanie demonów, uzdrawianie trędowatych, nakarmienie 5000, nawet wskrzeszenie zmartwych, to wszystko za mało. Cały czas za mało. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z roku na rok, cały czas za mało. Człowiek taki stoi w opozycji wobec Pana Jezusa. Niekoniecznie wobec Pana Boga, wiary czy Kościoła, ale będzie stał w opozycji wobec Pana Jezusa. Będzie on trzymać się blisko światła. Będzie w ten sposób oszukiwać się, że wszystko w jego życiu jest w porządku, wszystko jest dobrze, jednocześnie trwając w ciemności tego świata, nie znając Bożej światłości w sobie, nie mając Bożego pokoju w sobie. Człowiek taki chce słuchać, chce obserwować, uczestniczyć, ale biada, gdyby ten Bóg czegoś w jego życiu chciał, gdyby czegoś się domagał, gdyby do czegoś pociągał. Najpierw, Panie Boże, udowodnij, najpierw mnie przekonaj, a później możemy się zastanowić. I na te dwie reakcje tłumu, na bunt i na wątpliwość, Pan Jezus odpowiada zarówno oskarżycielom o konszachty z diabłem, jak i niedowiarkom. To, co przemawia przeciw tym zarzutom, to wydaje się być logika i fakty. Jezus pokazuje, że w interesie diabła jest to, by zachować swoją własność. Nie dzieli się nią. Trochę jak kiedyś Hitler wolał zabić, zniszczyć, aniżeli dopuścić do wyzwolenia danego miejsca czy też osób. Wobec Jezusa natomiast i tylko wobec Niego musi ustąpić. Wie bowiem, z kim ma do czynienia. Podobnie ma się rzecz z uczniami posłanymi przez Pana Jezusa, by iść i uzdrawiać i wypędzać demony. Tych faryzeusze pochwalali, natomiast wobec samego Jezusa okazywali swój sprzeciw. Czyją mocą, pyta ich Jezus, synowie wasi wypędzają demony? Synowie wasi, czyli uczniowie i wszyscy ci, którzy w imieniu Jezusa dokonywali takich, a nie innych cudów. Jeżeli, mówi Jezus, ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. I dla Izraelitów, dla Żydów żyjących w tamtym czasie, wiadomość, że zbliża się, czy nadeszło Królestwo Boże, było zupełnie inaczej przyjmowane teologicznie niż dzisiaj dla nas. Bo dla nas nie do końca musi to coś oznaczać. Natomiast dla Izraelitów, jeśli Boże Królestwo przychodzi, to znaczy, że trzeba wszystko posprzątać, trzeba się przygotować, trzeba zrezygnować z tego, co codzienne, i nastawić się tylko i wyłącznie na rzeczy naprawdę ważne. Wiele rzeczy w związku z tym trzeba pouporządkować, z kimś porozmawiać, za coś przeprosić, coś przebaczyć lub o to przebaczenie poprosić. To jest cały wachlarz działań, które należy podjąć, jeśli rzeczywiście Boże Królestwo jest pośród nas. Zobacz, czym Jezus kończy ten fragment. Mówi o zbrojnym panu, mocarzu, który strzeże swojego pałacu. Jezus nawiązuje w ten sposób do tego Beelzebuba, do tego władcy, do szatana. Czym jest jego dwór, jego pałac? Gdzie szatan rządzi lepiej niż w ludzkich sercach, skamieniałych i ciemnych? Tam czuje swoją władzę, tam też realizuje swoje zamysły. I człowiek, który odrzuca Ewangelię, nie będzie chciał się wyzbyć tej jego obecności, dlatego że wola diabła jest związana, ściśle związana z jego myślami, z jego sercem, z jego charakterem, i człowiek taki nie będzie szukać ratunku z jego sideł. Apostoł Paweł nazywa takiego niewolnikiem grzechu. W liście do Efezjan Paweł pisze: byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów, żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Dlatego, siostro i bracie, dzisiejsza niedziela zwraca naszą uwagę na to, że potrzebujemy takiej modlitwy, o jakiej jest mowa w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza. Potrzebujemy modlitwy, która niesie uwolnienie, uzdrowienie, zmianę kierunku życia, ochronę, Potrzebujemy tej modlitwy nie dlatego, że takie jest pragnienie w nas, że możemy powiedzieć, o, rzeczywiście ja tego potrzebuję. Nie, bo to nie wynika z nas. To się dzieje z Boga, który przychodzi, który zbliża się do człowieka i zaznacza, pokazuje mu pewne rzeczy, pociągając go do siebie. Czy chcesz mieć w tym udział? To jest pytanie na te ostatnie niedziele roku kościelnego. Czy chcesz mieć udział w tym, co przychodzi, w tym, co na pewno nadejdzie? To teraz jest czas łaski. To teraz jest dzień zbawienia. Ostatnie tygodnie roku kościelnego, te przed Adwentem, przypominają nam, że czas jest darem. A wiara, nadzieja w Bogu, miłość nie są dane nam same dla siebie, lecz aby Jego było więcej w nas i wokół nas. Jeśli masz wiarę, to po to, aby budować i czemuś się sprzeciwiać. Aby budować Boże Królestwo w sobie i wokół siebie mocą Ducha Świętego. Ale też i sprzeciwiać się temu, co diabelskie. Nie da się tego dokonać bez poddania Mu swoich myśli, swojej woli i swojego charakteru. Nie da się tego dokonać bez poddania się Panu i Zbawicielowi. Dlatego musimy stale przyglądać się i badać siebie, swoje życie w świetle osoby Pana Jezusa. Byśmy zobaczyli, czy mamy udział w tym, co On robi. Czy staramy się naśladować Go, odzwierciedlać Jego życie, Jego styl na co dzień. Czy przeciwko Niemu działamy, nie znając tego, kim jest i co robi. Pamiętaj, co mówi Jezus. Żaden sługa domu nie może służyć dwom panom. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał. Albo jednemu będzie oddany, a drugiemu pogardzi. Amen.